Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś rozmawiać będziemy o sprawiedliwości w Kościele i demokracji. To cykl programów, w których poruszamy wiele zagadnień z dziedziny nauki społecznej Kościoła. Naszymi gośćmi są pracownicy naukowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Są to ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych oraz ksiądz dr Zenon Hanas, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.
Witamy serdecznie.
Tytułów bardzo wiele, ale w temacie sprawiedliwość w Kościele i demokracji konkretów też będzie bardzo wiele i mamy nadzieję, że Państwo pozostaną razem z nami i te audycje będziemy współtworzyć. Sprawiedliwość jako zasada moralna, społeczna, jako cnota kardynalna, czym jest, abyśmy mogli potem rozpatrywać ją w demokracji, w Kościele?
Zanim przejdziemy do szczegółów, wydaje mi się, że powinniśmy uświadomić sobie, że sprawiedliwość ma dwa źródła. Ja tu się posłużę takim przykładem, obrazem właściwie z mojego rodzinnego miasta, z Kalisza, w którym zresztą gości telewizja Trwam w każdy pierwszy czwartek na modlitwie za rodziny w sanktuarium świętego Józefa. Otóż takie jest położenie sanktuarium świętego Józefa, że naprzeciwko, kiedy wyjdziemy przed sanktuarium, na końcu ulicy Sukienniczej mamy budynek sądu. I na tym budynku sądu jest napis łaciński sum cuique. To jest skrót od Cycerona, który taką rzymską zasadę sformułował prawa jus sum cuique tribuere. Sum cuique w takim prawie dosłownym tłumaczeniu to jest każdemu jego. Czyli każdemu, co mu się należy, co mu przysługuje. A jak stoimy przed sądem, to na końcu ulicy Sukienniczej mamy właśnie przed sobą Bazylikę Świętego Józefa. I wtedy przychodzą nam na myśl słowa z Ewangelii o Józefie, który po zaślubinach, zanim wspólnie zamieszkali, Maryja była brzemienną, a Józef, jak pisze Łukasz, będąc człowiekiem sprawiedliwym, w niektórych tłumaczeniach prawym, ale trzymajmy się tego sprawiedliwym, chciał ją oddalić, aby nie narazić ją na zniesławienie. Mamy więc dwa takie typy sprawiedliwości. Tę ludzką, według zasady sum cuique, czyli każdemu jego, bez żadnych tutaj dodatkowych określeń, uwarunkowań. I mamy sprawiedliwość Józefa, człowieka, który kieruje się nie tylko tą wąską ścieżką sprawiedliwości, ale ma również w sercu miłość do Maryi. I tak po ludzku próbuje tę sprawiedliwość wprowadzić w czyn, w działanie. Chciał potajemnie oddalić, żeby jej nie narazić na zniesławienie. Możemy powiedzieć, że sprawiedliwość więc ma źródło jedno takie naturalne w rozumie, w ludzkiej naturze, w prawie naturalnym. I tu postawilibyśmy sprawiedliwość jako cnotę kardynalną również. A z drugiej strony mamy sprawiedliwość, której prawdziwym źródłem jest miłość i miłosierdzie. Bo jak to zdefiniował Jan Paweł II, miłość staje się miłosierdziem wtedy, kiedy przekracza tę wąską ścieżkę sprawiedliwości. I myślę, że postaramy się tutaj w tym obszarze poruszać, tej sprawiedliwości ludzkiej, która ma bardzo wiele odcieni, zastosowań, zarówno w życiu indywidualnym, publicznym, społecznym, politycznym, ale również w stosunkach władzy, w pracy. I z drugiej strony mamy tę sprawiedliwość, którą kierujemy się w Kościele, ale zawsze z tym odniesieniem do tej Bożej miłości, która kiedy przekracza te granice sprawiedliwości słusznej, staje się miłosierdziem.
Myślę, że jeżeli tutaj rozmawiamy o tych dwóch źródłach, można powiedzieć, takim źródle ludzkim i relacjach ludzkich i tym źródle boskim, więc relacjach boskich, czy można krótko zdefiniować sprawiedliwość, to inaczej, co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi?
Oczywiście. I to nawet łączy nasz temat, bo chcemy zawsze tak równomiernie rozkładać akcenty, żeby pokazać ten problem, który poruszamy zarówno w tym wymiarze kościelnym, gdzie oprócz czynnika ludzkiego, czy powiedzmy czynnika ludzkiego, jest ten czynnik nadprzyrodzony boski, a z drugiej strony chcemy zawsze mieć przed oczyma człowieka, który żyje w określonych uwarunkowaniach historycznych, społecznych, kulturowych, ma swoje życie codzienne, ma swoje powołanie. Więc kiedy mówimy oddać Bogu co Bogu, a cesarzowi co cesarskie, to ja bym chciał, żebyśmy zawsze też mówili o człowieku. Czy może inaczej, o dwóch osobach, o osobie Boga i o osobie człowieka, bo to chyba nam wtedy bardziej tak zawęża problemat.
Sprawiedliwość w Kościele i demokracji, jeżeli mamy źródło sprawiedliwości, to wiemy, że to jest potężne dobrodziejstwo, ale też zadanie strzeżenia sprawiedliwości, wymierzania tej sprawiedliwości. Ksiądz dr Zenon.
Bez wątpienia do sprawiedliwości. Moglibyśmy powiedzieć, że nawet małe dzieci mają już pewne poczucie sprawiedliwości. Można zaobserwować w każdej rodzinie, kiedy niesprawiedliwie się podzieli jakieś tam cukierki, to dzieci natychmiast czują, że nie jest to poprawnie. Czyli z jednej strony można by powiedzieć, że każdy z nas przynosi na świat takie naturalne, wrodzone, ludzkie poczucie, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. Ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że ta sprawiedliwość może być skrzywiona i wymaga swego rodzaju formacji. Kiedy dorastamy, no to nasze poczucie sprawiedliwości zaczyna być czasami zniekształcone z różnych powodów, własnego egoizmu coraz większego, czy jakichś układów, które same w sobie generują niesprawiedliwość. W związku z tym ta troska o sprawiedliwość nie może być pozostawiona takiemu naturalnemu biegowi, że to ludzie naturalnie będą wiedzieli, co jest sprawiedliwe, a co nie. Potrzebna jest formacja ludzkich sumień. Bez wątpienia struktury nie będą sprawiedliwe, społeczne, jeżeli ludzie, którzy są odpowiedzialni za te struktury, sami nie będą mieli takiego poczucia sprawiedliwości. To doskonale wiemy, że wszelkie systemy korupcyjne, no nie wiem, jakieś takie niesprawiedliwości społecznej, one istnieją bez wątpienia i one nie są tylko wytworem struktury, to nie jest coś, co tylko to ludzie tworzą te systemy. A zatem to, co chcę powiedzieć, to jest ta myśl, że z jednej strony przynosimy to naturalne poczucie sprawiedliwości, ale ono może być zniekształcane i potrzebna jest rozumowa refleksja i też instytucje, które tej sprawiedliwości będą strzec, będą ją definiować, będą pilnować.
No, gdy w domu są bliźniaki, to nie ma problemu ze sprawiedliwością, bo każdemu można rozdzielić po równo, prawda? Ale gdy jest starszy i młodszy, to wtedy ten starszy krzyczy, a przecież ja jestem większy, ja więcej pracuję, mi się więcej na przykład należy. I nie tylko z relacji takich w domu, ale również wiemy, że tutaj socjalizm chciał dać wszystkim po równo, prawda? Tak, więc gdybyśmy mogli dotknąć tej relacji, czy sprawiedliwie, to znaczy każdemu po równo, czy jednak jakieś inne kryteria?
Bez wątpienia nie jest to idealnym kryterium, takie dzielenie wszystkiego równo i te systemy, które znaliśmy, system właśnie socjalistyczny czy kapitalistyczny, on wychodził z takiego założenia, że należy wszystkich zrównać w stosunku do dóbr, które są do podziału. Wiemy, że ten system staje się nieludzkim po jakimś czasie systemem, że człowiek jednak nie jest automatem, który można dokładnie wyliczyć jego potrzeby. I tu używam słowo potrzeba, to znaczy wiemy doskonale, że są osoby w społeczeństwie, które bardziej potrzebują jakiejś opieki, no z różnych powodów. I sprawiedliwość społeczna polega na tym, żeby właśnie tym, którzy tej, no sami nie potrafią sobie zaradzić życiowo. Z jakichś powodów, no nie wiem, są marginalizowani, urodzili się w takich, a nie innych warunkach. No system społeczny jest wtedy sprawiedliwy, kiedy troszczy się o tych, którzy nie dlatego, że nie chcą, nie, tylko z jakichś obiektywnych przyczyn nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb. Po to tworzymy systemy społeczne, mówimy socjalne, nie? Czyli takie zabezpieczające potrzeby człowieka. A zatem to kryterium równości no na pewno nie jest dobrym i wystarczającym kryterium do sprawiedliwości. Należy uwzględnić też potrzeby człowieka. A
gdy człowiek ma zbyt wygórowane potrzeby?
No wtedy wchodzimy w kwestię ascezy już swego rodzaju. I w to, o czym można by tutaj to na początku też warto powiedzieć, że sama sprawiedliwość, nawet jeżeli udałoby nam się wyliczyć ludzkie potrzeby i przydzielić każdemu tyle, ile tam przysługiwałoby mu według jego potrzeb, ja myślę, że istotna jest to, co nazywamy kategorią bezinteresowności. Czyli takiego dobrowolnego podzielenia się tym, co przysługuje mnie, a nie tej drugiej osobie z natury. Czyli sprawiedliwość jest wtedy, kiedy oddajemy człowiekowi to, co jemu się należy, bo jemu się to należy za pracę, za jakąś tam wykonaną czynność. Natomiast ta bezinteresowność polega na tym, że ja dzielę się z tym drugim człowiekiem tym, co do mnie należy. I rzeczywiście, jeżeli ktoś
Gdy
ma...
mamy no, do czynienia z wyższym stopniem sprawiedliwości,
to jest już wyższy stopień,
tak prawda?
Jest, dokładnie. Więc no, należałoby sobie życzyć, żeby ci, którzy mają wygórowane potrzeby, albo ci, którzy mają większe dobra też, no myślę, że te sumienia ludzkie należałoby tak kształtować, żeby w sposób dobrowolny z jednej strony się dzielili, a jeżeli nie jest to możliwe, no to żeby system społeczny w ten sposób dzielił te dobra, żeby wystarczało dla tych, którzy są najbiedniejsi.
Ja tu wrócę na chwileczkę do księdza profesora, dlatego że ksiądz profesor powiedział o osobach, że to muszą być relacje osobowe i system musi być zarządzany przez tych, którzy nie zapomnieli o swojej godności osobowej i też nie zapominają o godności osobowej tych, którym służą, czy którym wymierzają te dobra, bądź stoją na straży wymierzania odpowiednich dóbr. I chciałbym zapytać o kwestię dialogu pomiędzy tymi dwoma stanowiskami, czy tymi dwoma poziomami relacji?
Ja odwołam się tu w takim razie do dwóch jeszcze zasad z prawa rzymskiego, bo myślę, że przy sprawiedliwości musimy mieć tę świadomość, tym bardziej, że każdy z nas może gdzieś otrzeć się o sąd i sprawiedliwość. Oprócz tej zasady, o której już powiedziałem, to tę zasadę sum cuique, jest jeszcze druga ważna zasada, jus sum, summa iniuria. Czyli po polsku, jeśli prawo będzie traktowane tylko jako prawo, to możemy doprowadzić do bezprawia. Czyli dosłownie to by było tak, szczyt prawa jest szczytem bezprawia. Innymi słowy, prawo nie może funkcjonować w jakiejś sferze teoretycznej. Tak samo sprawiedliwość. Bo widzimy to też w ustawodawstwie, również w polskim, taką ustawę, która od strony prawnej może nawet jest dobrze skonstruowana, ale nie uwzględnia tego czynnika ludzkiego, personalnego, to jest prawo nieludzkie. Jak jest źle skonstruowane prawnie, mówimy, że to jest bubel prawny. Ale bubel prawny nie szkodzi jeszcze tak bardzo, niż to prawo takie, powiedziałbym, wzniesione na szczyty sprawiedliwości. To, co ojciec mówił o równości, właśnie stało się też prawem i w stosunkach społecznych, w relacjach między pracą i kapitałem, bo tutaj wchodzi sprawiedliwość społeczna. Wiadomo, że tyle, ile ktoś zarobi, tyle powinien dostać od kapitału, prawda? I kapitał powinien odpowiadać też temu wkładowi, jaki każdy przez pracę w ten kapitał wkłada, prawda? Czyli relacje między tymi dwoma rzeczywistościami pokazują nam sprawiedliwość społeczną. Jeśli ktoś zawłaszczy kapitał, to mamy do czynienia z takim kapitalizmem nieludzkim, takim powiedziałbym bez ludzkiej twarzy. Jeśli zawłaszczy się pracę, to mamy do czynienia z socjalizmem, bo wtedy nie liczą się zasady ekonomiczne, gospodarcze, tylko liczy się to, żeby wszyscy pracowali, ale wiadomo, że taka praca nie przynosi efektu i mieliśmy z taką pracą. Czy się leży, czy się stoi, 2000 się należy, czy więcej, jak to z poprzedniego systemu. Wracam więc do tej zasady. Summum jus, summa iniuria, czyli szczyt prawa jest bezprawie. Czyli każde prawo, żeby było sprawiedliwe, musi uwzględniać człowieka, musi uwzględniać osobę, musi wchodzić w relacje społeczne, musi uwzględniać te nierówności między ludźmi. I druga zasada, podobna do tej, dura lex sed lex, czyli trudne prawo, wymagające prawo, ale jednak prawo. Ta zasada też pomaga nam zrozumieć, czym jest sprawiedliwość. Otóż prawo, które ma być jak sprawiedliwość przedstawiana przez boginię grecką Temidę z opaską na oczach i z atrybutami, jakim jest miecz i waga, prawo nie powinno różnicować ludzi. Czyli nie powinno mieć względu na osoby. To nieważne, czy sprawiedliwość dotyczy robotnika i kapitalisty. Prawo powinno być dla nich takie samo. Bo ciężkie jest ono dla jednego i drugiego do przyjęcia, ale trzeba je stosować. Natomiast wypaczeniem tej idei, tej zasady jest to, kiedy przekraczamy też tę miarę sprawiedliwości i brakuje nam odniesienia do miłosierdzia. Czy w prawie jest zapisane miłosierdzie? Myślę, że w tym prawie, które stosuje się w sądzie, nawet w prawie kanonicznym, tego słowa nie możemy użyć. Ale już możemy się odwołać do sprawiedliwości społecznej, a sprawiedliwość musi mieć swoje źródło w miłości i musi mieć źródło w ludzkim rozumie. Czyli jeśli stosujemy zasadę dura lex, sed lex, zgodnie z tą zasadą rozumu i prawa naturalnego, to już jesteśmy w tym obszarze sprawiedliwości, która nikogo nie skrzywdzi, bo traktuje wszystkich równo.
Chociaż prawo też przewiduje prawo łaski. Amnestię. Czyli ułaskawienia, amnestii.
No tak, od każdego prawa są wyjątki.
Sprawiedliwość w Kościele i demokracji. Taki temat dziś podejmujemy. No, jeżeli demokracja, to głosowanie, to zwycięstwo większości. I teraz, czy sprawiedliwość można przegłosować na jej korzyść bądź niekorzyść? Czy podlega sprawiedliwość tym kryterium demokratyczne?
Przyjmujemy, że jest to zasada wynikająca z rozumu i myślę, że jeżeli tak patrzymy na współczesność dzisiejszą, to poczucie sprawiedliwości i takie wyczucie, że coś jest sprawiedliwe albo niesprawiedliwe, że ono jest dość powszechne. Ja bym powiedział, że wszystkie partie polityczne czy wszystkie systemy jakiegoś takiego myślenia o współczesności są dość wyczulone na kwestie sprawiedliwości. W takiej debacie publicznej bardzo często się mówi o jakichś dyskryminowanych grupach. Nie? Bardzo to jest takie dzisiaj, że jakaś grupa z jakiegoś powodu jest niesprawiedliwie traktowana. W sposób subiektywny czy obiektywny, my teraz nie będziemy o tym debatować, ale sama myśl tego, że są pewne grupy dyskryminowane, czy czują się dyskryminowane, często się pojawia. I ja postrzegam tę rozmowę o grupach mniej lub bardziej, jeszcze raz chcę powiedzieć, subiektywnie czy obiektywnie, no bo to też może być tylko subiektywne odczucie, że ktoś jest, czuje się dyskryminowany. Ale ja postrzegam to jako przejaw takiej troski też o sprawiedliwość wobec grup, które są mniejszościami. Chciałbym, żeby to zabrzmiało jeszcze raz tak dość pozytywnie, że w systemach demokratycznych istnieje rzeczywiście niebezpieczeństwo, że jakieś mniejsze grupy, które się nie liczą, które nie mają siły przebicia, które nie mają głosu, nie są dopuszczane do głosu, po jakimś czasie będą niesprawiedliwie traktowane. To niebezpieczeństwo istnieje w systemach demokratycznych, gdzie większość decyduje i ustanawia prawa. I czasami to wołanie o to, żeby chronić mniejszości, takie słabsze jakieś grupy społeczne, jest swego rodzaju takim mechanizmem w systemie demokratycznym, żeby te grupy no, rzeczywiście nie były skrzywdzone. Więc od tej strony patrząc, to wołanie o prawa, o sprawiedliwe traktowanie mniejszości, które nie mogą przegłosować jakichś praw, z tego punktu widzenia jest słuszne. Pozostaje oczywiście wielkie pytanie, czy rzeczywiście te grupy, które czasami, czy ta dyskryminacja rzeczywiście ma miejsce, czy jest to tylko czasami subiektywne odczucie, a w rzeczywistości są grupy, które no, są jakoś spychane na margines, nawet jeżeli to są duże grupy społeczne. A zatem jeszcze raz tak podsumowując, rzeczywiście ta zależność, sprawiedliwość, a system demokratyczny, taki większościowy, kryje w sobie pewne zagrożenie dla niesprawiedliwego traktowania mniejszych grup i te dyskursy publiczne w mediach też, nie? Takie podnoszenie głosu w obronie tych, którzy są słabsi, jak się wydaje, jest taką dość słuszną drogą i pewnym mechanizmem, żeby te najsłabsze grupy, żeby one były jednak słyszane, żeby mogły swoje prawa, swoją wizję życia, w jaki sposób w systemie demokratycznym, w którym są mniejszością, no żeby mogły przeżywać. I to dotyczy, jak powtarzam, bardzo, bardzo różnych grup. Tutaj każdy mógłby wyliczać wiele, wiele przykładów. Faktem jest, że tych grup takich mniejszościowych, no nie wiem, grupa bezrobotnych w Polsce, to jest z pewnej perspektywy mniejszość, ale to jest duża, duża populacja osób. Czy te osoby mają swoje przedstawicielstwo, czy prawa ustanawiane chronią je, czy no, nie ma w parlamencie partii bezrobotnych, osób bezrobotnych. Więc to jest taki, używam tego od tych osób właśnie, które rzeczywiście są no, z różnych powodów pokrzywdzone, stoją na marginesie i wydaje się, że w demokracji one nigdy nie mogłyby uzyskać pewnego głosu swojego, a zatem próba mówienia, wstawania w ich obronie, no i też pewnie są partie polityczne, które to czynią, żeby stawać w ich obronie, myślę, że jest to ten mechanizm, który w demokracji może tworzyć lepszą sprawiedliwość, nie? Takie wyrównanie społeczne.
Sprawiedliwość w Kościele i demokracji. No nie będziemy roztrząsać tutaj tej wizji sprawiedliwości w Kościele, ponieważ wszystko to, co do tej pory zostało powiedziane, to oczywiście jest to katolickie spojrzenie na problematykę sprawiedliwości. Chciałbym dotknąć takiego tematu związanego z różnymi katastrofami, które mają miejsce, chociażby wybuch gazu, jak teraz w Katowicach. I słyszymy o sprawiedliwych, należnych, natychmiastowych zapomogach dla tych, którzy ucierpieli. I wiemy, że katastrofa czy jakaś tragedia dotyka ludzi indywidualnych. Nagle ktoś ginie w wypadku samochodowym, ktoś traci życie i względem tych osób nie ma takiej zapomogi natychmiast. I wiemy, że często ten problem jest dyskutowany w chwili takiej właśnie tragedii, bo ktoś, sąsiad powie, 3 dni temu zginął mój syn, i nie otrzymałem zapomogi. A czym się różni mój syn od tych, którzy zginęli w tej katastrofie, chociażby teraz wybuchu gazu?
Takie nieprzewidziane sytuacje no, katastrof, które dotykają osób, no, znamy to z naszej historii i z medialnych wiadomości o takich sytuacjach. No wiadomo, że duże społeczeństwa, one zawsze no, powinny mieć pewien system, który jakiś fundusz, który zabezpiecza potrzeby tych osób. Wtedy no, organizowana jest szybka jakaś pomoc. To jest taki naturalny odruch ludzki. Ja odróżniłbym w tym miejscu no, dwa takie elementy bardzo istotne. To znaczy jeden to jest to, co nazywamy no, takim ubezpieczeniem społecznym, w którym każdy uczestniczy w taki czy inny sposób. I uczestnicząc w tym systemie ubezpieczeń społecznych ze sprawiedliwości w tych sytuacjach, kiedy potrzebuje pomocy, no, ma prawo z tego systemu skorzystać. Czyli to byłaby taka bardzo no, właśnie sprawiedliwy podział tych dóbr dla tych osób, które no, z ich winy w jakiś sposób no, spotkała tragiczna sytuacja. Czyli system ubezpieczeń społecznych to będzie ta strona sprawiedliwości. Każdy jest odpowiedzialny za swój los, jeżeli tylko ma możliwość, wkłada pewną sumę pieniędzy na to, żeby samemu być strzeżonym i żeby z tego mogli skorzystać innymi. Więc to jest taki system sprawiedliwości. Ale do tego dochodzi oczywiście, i tu ojciec no, poruszył bardzo ważną rzecz, ten moment takiej pomocy dodatkowej, która wynika już nie z samej sprawiedliwości, tylko wiemy, że jeżeli jest powódź, to wtedy no, my mamy, Polacy, mamy taką tendencję, i to się często o tym mówi, takiego natychmiastowego pomagania. Mamy w sobie taki wrodzony gen tego, że jeżeli widzimy ludzką nędzę i potrzeby ludzkie, to natychmiast no, ta pomoc taka charytatywna, taka wykraczająca poza to, co jest tylko wynikające ze sprawiedliwości, coś takiego mamy i myślę, że ten instynkt no, trzeba w sobie pielęgnować i jest czymś pięknym. A trzecią rzecz, którą chciałbym tutaj wspomnieć, to jest oczywiste, że wiele osób w takich sytuacjach, no nie chcę, no użyję słowa żerować, ale są z pewnością osoby niestety, które w pewnym sensie żerują na takich sytuacjach i udzielając takiej pomocy, czy próbując no w taki bardzo widoczny sposób tej pomocy udzielając, no w jakiś sposób kreować swój wizerunek. No, nie chcę ich oskarżać, bo to też nie o to w tym momencie chodzi, ale myślę, że taki mechanizm czasami funkcjonuje, że w społeczeństwie ta udzielana pomoc w takich sytuacjach, które przyciągają uwagę...
Dochodzi do olbrzymienia krzywdy, żeby...
Tak, żeby uzyskać...
świadczenia tak czy jest. Należności, które są przypisane, chociaż ja tutaj jak najbardziej to miłosierdzie, to współczucie, które jest okazane nie tylko słowem, ale konkretnym wsparciem, to jest, powiedzielibyśmy, taka solidarność międzyludzka. Natomiast w moim pytaniu bardziej była zawarta kwestia pomocy publicznej, ze środków publicznych, że przy takich większych katastrofach, powtarzam, to, co się rzeczywiście należy, wsparcie się należy, podnoszą się głosy, że no, system jest niesprawiedliwy, bo jeżeli w katastrofie giną ludzie, otrzymują pomoc. A jeżeli giną zwyczajnie i nie jest to określone katastrofą, nie otrzymują tej pomocy ze środków tych publicznych.
No jest to, można by się zastanawiać, dlaczego tak jest, nie? Gdzie leżą przyczyny. No jeden z elementów, który odróżnia te dwie sytuacje, to jest właśnie uwaga mediów. Czyli te katastrofy, one są bardzo, bardzo, stają się bardzo widoczne. No to, że wiele osób dzisiaj z różnych powodów no, spotkała jakaś przykra sytuacja, oni nie znajdą się dzisiaj w nagłówkach prasy. I ja myślę, że ta obecność właśnie tych wydarzeń w świetle kamer no zachęca do tego, żeby w tym momencie się też pojawić w tym świetle i, no i pokazać swoją wartość, swoją dobroczynność. Znowu nie chcę tego negatywnie też komentować, nie? Bo też jeszcze raz, to są ludzkie sumienia, które decydują, ale widzę tutaj tę różnicę. W odczuciu społecznym no, chciałoby się, żeby wszyscy, których spotkała jakiś wypadek, jakaś losowa katastrofa, no żeby tę pomoc uzyskiwali też ze środków publicznych. Ja tak obserwując trochę naszą rzeczywistość tu w Polsce, w tych lokalnych społecznościach, nie? Jeżeli spotyka kogoś, ja to w parafiach, w których my pracujemy, jako księża Pallotyni, w wielu miejscach, naprawdę ta taka pomoc na poziomie lokalnym, takiej zwyczajnej, sąsiedzkiej solidarności. To są wzruszające drobne, tak. Momenty, one są wielkie. I też pomocy takiej publicznej z tych lokalnych środków nierządowych, ale takiego samorządu lokalnego. Ja myślę, że w tym wymiarze jako społeczeństwo, jako naród, jako Polacy
zdajemy egzamin.
Ja jestem zadowolony, kiedy widzę i wzruszam się też, kiedy dostrzegam takie wychodzenie, nie w świetle kamer właśnie.
Ja chciałbym tu dodać, bo poruszamy się dosyć teoretycznie, bez tutaj odniesienia też do tej katolickiej nauki społecznej. Ten problem możemy zobaczyć poprzez właśnie to, czego uczy nas katolicka nauka społeczna. A ona posługuje się dwoma zasadami. Myśmy już tu kiedyś o nich mówili, właściwie trzema zasadami. Pierwsza zasada to jest dobro wspólne, czyli to jest jakaś wartość zbiorowa, którą osiągamy poprzez naturalne uzdolnienia osób, które to dobro budują, ale też poprzez zaspokajanie indywidualnych potrzeb członków społeczeństwa. Czyli dobro wspólne to z jednej strony jest coś, co tworzymy razem, ale z drugiej strony jest to coś, co jest takim dobrem dodanym, wartość dodaną posiada. A druga zasada pomocniczości, ona mówi, że w sytuacjach, kiedy człowiek potrzebuje pomocy, to właśnie społeczeństwo powinno wyjść naprzeciw, ale nie zaburzając też jego własnej inicjatywy. Bo to jest zasada pomocniczości, czyli subsydiarności. Ona mówi, że tyle władzy, ile konieczne, a tyle wolności, ile możliwe. Więc co do tego pytania. Oczywiście, kiedy mamy do czynienia z katastrofą, to miejmy na uwadze, że dotykamy rzeczywiście sytuacji nadzwyczajnych, prawda? Sytuacji, w których coś się dzieje. To nie jest coś naturalnego. Jeśli mówimy o katastrofie, to jest jakaś przyczyna często nadzwyczajna. Natomiast te wszystkie ludzkie sprawy, nawet gdy są wielkie, one się dzieją na innym poziomie. I my nieraz mamy taką wizję państwa społecznego, czyli państwa, które powinno stanąć przy człowieku w każdym momencie jego życia. Ale to nie jest dobra wizja państwa. Katolicka nauka społeczna mówi, że państwo, które wchodzi zbytnio, zbiurokratyzuje relacje społeczne. I my przestaniemy dostrzegać człowieka cierpiącego. Więc tam, gdzie jest katastrofa, to niech zadziałają te systemy państwowe, bo my mamy do tego nawet pewne powołane struktury, które powinny w tym momencie zadziałać. I to może być nawet, nie daj Boże, wojna. I w takich sytuacjach powinny zadziałać mechanizmy, bo to państwo powinno odpowiednio odpowiedzieć na to, stanąć na wysokości zadania. Mówiliśmy, że taki był przekaz, kiedy była katastrofa smoleńska, że organy państwa stanęły na wysokości zadania, mimo że zginął prezydent, mimo że zginęli szefowie różnych instytucji państwowych, ale na tyle już jesteśmy dojrzałą strukturą państwową, że potrafiliśmy ten okres przejść tego zawirowania związanego ze śmiercią prezydenta, czyli tego, który jest głową państwa, prawda? I inaczej to wygląda, kiedy mówimy o człowieku, kiedy mówimy o jego tragediach. O tym też już wielokrotnie mówiliśmy w tym programie, że tu powinien zadziałać system solidarności. Zasada solidarności, kiedy ja i ty idziemy razem, nigdy przeciwko sobie. Kiedy ja biorę brzemiono drugiego człowieka, kiedy on potrzebuje pomocy. I często w tych sytuacjach lepiej, żeby struktury państwowe nie wchodziły, bo one, tak jak powiedziałem, zbiurokratyzują tę pomoc i mogą znieczulić ludzkie serce.
Sprawiedliwość w Kościele i demokracji. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Rozmowy niedokończone 56 657 0011 lub 657 0012. Za granicy 48 56 657 0013 lub 0014. I telefonia z sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Sprawiedliwość w Kościele i demokracji. Zapewne już o tym była mowa niejednokrotnie, nawet cały odcinek był, całe rozmowy były poświęcone prawdzie w Kościele i demokracji. Ale te ostatnie kwestie, o których rozmawiamy, no, dotykają prawdy i służbie prawdzie, bo jeżeli ksiądz dr Zenon Hanas mówił o ożerowaniu, to znaczy się, że ktoś ukrywa prawdę i wyciąga rękę po coś, co się mu nie należy, czyli w dużej mierze oszukuje. Chciałbym zapytać o te relacje, oczywiście w szerszym kontekście prawda i sprawiedliwość, jak również w tym kontekście medialnym, czyli naświetlania pewnych problemów, które otrzymują rangę najważniejszych, najdonioślejszych, najbardziej znaczących, a z drugiej strony przymykane są oczy na ważniejsze sprawy, chociażby tyczące się życia tych najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących.
No jest rzeczywiście to dostrzeganie ludzkich potrzeb, nie? Kogoś, kto rzeczywiście tej pomocy potrzebuje, to jest jeden element, nie? W jaki sposób my postrzegamy w ogóle te osoby, które pomocy potrzebują. Ja myślę, że są pewne stereotypy, przez które widzimy te osoby i próbujemy im pomóc. Media też w tym w pewnym sensie uczestniczą, to znaczy są grupy społeczne, które w ogóle nie istnieją, czy bardzo rzadko są przedstawiane w mediach, prezentowana jest ich jakaś taka trudna sytuacja życiowa. Z kolei o innych, o jakichś tam grupach, no jest dużo więcej mowy. Więc to rzeczywiście ten fenomen możemy zaobserwować i myślę, że nasza mądrość też powinna polegać na tym, czy rozsądek, żeby umieć to rozróżniać, nie? Gdzie są takie autentycznie potrzeby osób, które należałoby zaspokoić, a gdzie jest to no swego rodzaju może już taka trochę poprzez media, powiedzmy, zniekształcona rzeczywistość. To tak mówię bardzo, bardzo ogólnie. Ale o tej drugiej rzeczy, rzeczywiście to słowo to użyłem, że czasami może być taka sytuacja, że ludzka nędza i bieda staje się swego rodzaju narzędziem dla bogacenia się drugiego człowieka. Znaczy o tym często papież Franciszek na przykład ostatnio pisze, że te ubogie kraje w Afryce, nie, czasami ta pomoc organizowana dla nich, no staje się swego rodzaju źródłem dochodu czy utrzymania życiowego dla innych. Znaczy, że nędza tych głodujących narodów staje się dla jakiejś tam grupy no swego rodzaju sposobem na życie. I o tym papież bardzo wyraźnie mówi. Mówi, że to jest bardzo źle, to jest niesprawiedliwe, żeby wykorzystywać ludzką nędzę, utrzymywać ludzi w nędzy i biedzie po to, żeby z organizowania takiejże pomocy, żeby tworzyć swój styl życia. Więc ja myślę, że w tym miejscu też należałoby mieć pewną wrażliwość, o której mówi bardzo wyraźnie papież Franciszek.
Mamy telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Aha. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, prosimy.
Bardzo się cieszę z tematu, który dzisiaj został poruszony w tej audycji. Mam jednak jedno zastrzeżenie do wypowiedzi księdza doktora. Nie mogę się zgodzić, że państwo polskie zdało egzamin po katastrofie smoleńskiej. Uważam, że wręcz przeciwnie. Do tej pory nie znamy prawdy, nie możemy powiedzieć, że państwo i polski rząd w tej sprawie spisał się, że tak powiem, zdał egzamin. Chodzi przede wszystkim o tę wypowiedź. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Pani Marzanna.
Pani Marzanna, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Otóż ja chciałbym podkreślić, że ja mówiłem o tym, jaki był przekaz, że taki społeczeństwo otrzymało przekaz, że państwo mimo utraty głowy, czyli prezydenta, nie zdeprawowało się w tym momencie. bo mogło wybuchnąć coś, co byśmy nazwali rewolucją. Moglibyśmy doświadczyć na przykład ataku ze strony sąsiadów, bo tu mogłyby różne sytuacje nastąpić. Właśnie dlatego, że nie znamy przyczyn tego, nie wiemy co tak naprawdę, jaki to był scenariusz tego, co się działało, ale no, mimo wszystko musimy sobie powiedzieć, że należymy do grupy państw europejskich i mamy ambicje, żeby nas na forum międzynarodowym traktowano jako państwo, które posiada sprawne struktury. I myślę, że w tym względzie to, co już zdołaliśmy zbudować, bardzo, powiedziałbym, nieudolnie nieraz, czego doświadczamy my jako obywatele, daje nam jakieś poczucie wychodzenia na zewnątrz z podniesioną głową, z podniesionym czołem. No nie możemy ciągle żyć w tym, że nam się władza nie podoba, dlatego będziemy krytyczni wobec wszystkiego, czego nie rozumiemy, czego nie akceptujemy, prawda? Bo bardzo łatwo wtedy staniemy przeciwko społeczeństwu, przeciwko wspólnocie, a mamy ją integrować, a nie tworzyć. Dlatego podkreślam, moja wypowiedź dotyczyła tego, że taki był przekaz dany społeczeństwu, a jak było naprawdę, my tego nie wiemy. My nie wiemy, co się działo w zaciszu gabinetów, my nie wiemy, jak funkcjonowały poszczególne segmenty państwa, jak wyglądały ministerstwa, jak działał w tym momencie Sejm, cały nasz parlament. Nie wiemy, jak zachowywało się wojsko, ale też nie możemy wszystkiego wiedzieć, bo wiele spraw z funkcjonowania państwa jest ukryte tajemnicą. I jeśli byśmy odkryli wszystko, co wiemy...
Sprawiedliwość, no to rzetelne rozeznanie, ale też danie tego, co się komu należy. I to słusznie należy. I na pewno w obliczu katastrofy smoleńskiej, jak też w obliczu wielu innych spraw, domagamy się rzetelnej wiedzy, rzetelnej informacji, a jej nie otrzymujemy. I możemy w tym wymiarze powiedzieć, że jesteśmy potraktowani niesprawiedliwie. Chociaż rzeczywiście jest tak, jak tutaj ksiądz profesor mówi, że w tych przekazach medialnych, które to przekazy medialne informowały nas, że no, państwo funkcjonuje.
Tak.
Natomiast jeżeli powiemy to, co się komuś należy i trzeba mu oddać, to społeczeństwo ma prawo do rzetelnej informacji, ujawnienia. No to też ujawnienia z badania wiarygodnego i podania przyczyn chociażby katastrofy smoleńskiej, chociażby rzetelne domaganie się prawdy o sprawcach mordu na Jerzym Popiełuszce, błogosławionym księdzu i wiele innych takich rzeczy. Możemy uznać, że nie tylko sprawiedliwość tyczy się dóbr materialnych, prawda? Tylko tyczy się też tych dóbr duchowych.
Tak, ja może tylko jeszcze dopowiem. Jak najbardziej się zgadzam z tym, co ojciec powiedział, ale chciałbym dodać, że wiele spraw, które i programów, i działań, które bierze początek w sprawiedliwości, często zostaje wypaczone. Przez jakie czynniki? Zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła są to czynniki ludzkie, które w każdym systemie są mimo wszystko najsłabszym ogniwem. Pojawia się niesprawiedliwość, nienawiść, zawiść, okrucieństwo, chęć zniszczenia przeciwnika, prawda? My to wszystko widzimy, ale nie możemy zrównywać reakcji ludzkich z systemem państwowym. No, brońmy naszego państwa takim, jakim ono jest, nie dlatego, że ono nie odpowiada naszym oczekiwaniom, tylko dlatego, że innego państwa w tym momencie nie mamy, a to jest nasza ziemia. Bo państwo to jest najpierw ziemia w określonych granicach i na tej ziemi żyją określone grupy ludzi, którzy stanowią społeczeństwo. Więc jeśli tak spojrzymy, to bądźmy też wyrozumiali, bo czynnik ludzki nie zawsze jest do końca zawiniony. Nieraz to jest zbieg różnych...
A ten niepokój musi pozostać.
Zgadzam się. I rozumiem niepokój pani Marzeny.
Ten niepokój na przykład spowodowany niesprawiedliwym potraktowaniem Polaków, którzy są poza granicami Rzeczypospolitej, Ukraina, Białoruś, Litwa, i ich los nie może nam pozostać obojętny, chociaż struktury naszego państwa w układach międzynarodowych zostały tak określone, prawda? Ten niepokój, ten ból i to, co mówiliśmy tutaj, bezinteresowność, miłosierdzie, pomocniczość, to wszystko teraz powinno się uruchomić w naszej świadomości, ale też i w konkretnym naszym działaniu. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam naszego kochanego ojca Benedykta i tych dwóch panów. Przepraszam, że nie tytułuję. I chciałem dać takie króciuteńkie świadectwo
przepraszam,
osobiste.
Przepraszam bardzo. Tak jak w każdej dyskusji obowiązuje kultura, tym bardziej w katolickich mediach ona obowiązuje. Proszę do naszych gości zwrócić się tak, jak są. To są księża, to są profesorowie.
Bardzo przepraszam. Witam kochanych naszych księży.
No właśnie.
Bardzo serdecznie. I chciałem takie świadectwo dać własne, osobiste, króciutkie, rodzinne o sprawiedliwości.
Proszę.
Jak rzutuje sprawiedliwość od dziecka po rodzicach? Mój tatuś skończył prawo na UJ-cie i no nie chciał wziąć czerwonej legitymacji, nie chciał się zapisać do partii. I kolega mu dawał klucze, a było nas 8, 4 dzieci, tatuś, mamusia, babcia i dziadziuś. I ten kolega daje klucze, mówi: Olek, masz tutaj klucze, a tata się pyta: jakie klucze, co za klucze? No jak to, Olek, jakie klucze? No przecież ty nie masz mieszkania, gdzie ty będziesz mieszkał? No nie, ja tych kluczy nie wezmę, bo to nie jest moje mieszkanie. Ale to jest puste. Nie szkodzi, czy puste, ja tych kluczy nie wezmę. I tatuś wynajął mieszkanie na Woli Duchackiej, pokój z kuchnią. I 8 tam mieszkali. I byliśmy szczęśliwi. I cały czas w moich myślach pozostaje to, no bo trudno było, no nawet obiad ugotować, to mama musiała do sąsiadki iść pożyczyć 3 złote, żeby ugotować obiad. Takie były warunki. Ale ja jestem szczęśliwy do dzisiejszego dnia, chociaż mam 75 lat. I zawsze nie pragnąłem tyle, co trzeba. Dach nad głową, ubranie i zjeść tyle, co trzeba, żeby człowiek nie był głodny. I więcej nie mam żadnych wymagań. Syrenka czy jakieś coś, to mi się nawet nie śniło. I przepraszam, ale to jest takie krótkie świadectwo moje. Jestem bardzo szczęśliwy i do dziś dnia nie mam żadnych wymagań. I że te samochody tak po Kraku, bo ja mieszkałem 42 lata na Śląsku, ale jestem z Krakowa. Urodziłem się w Krakowie, na Woli Duchackiej.
Jestem bardzo pani wzruszony. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie za ten telefon i to świadectwo. Ja myślałem, że pan nie chce uszanować naszego gościa. To najprawdopodobniej było z niewiedzy, za co też ja pana przepraszam. W takim temacie.
Tak, no to pokazuje, że zarówno pana ojciec, jak i pan no ma w sobie bardzo wiele takiej uczciwości i pewnego, no takie, jest człowiekiem sumienia. To znaczy nawet w sytuacjach, kiedy no ktoś ma potrzebę, no to mieszkanie jest potrzebne i ktoś proponuje mu, ale w zamian za musi sprzedać swoją duszę wręcz, nie? Czyli musi zmienić swoje poglądy albo ma być, no stać się innym człowiekiem. Więc ja myślę, że to też jest, to świadczy też o wielkości człowieka, jeżeli potrafimy oprzeć się jakimś pokusom, żeby w zamian za jakąś materialną korzyść, żeby zrezygnować ze swojej wolności, ze swoich poglądów, ze swoich przekonań. Więc ja myślę, że w poszukiwaniu sprawiedliwości społecznej no, potrzebni są tacy ludzie, to znaczy ci, którzy mają takie głębokie poczucie, że to nie jest moja własność, to nie jest moje i ja tego nie wezmę z powodów etycznych, moralnych. Więc jeżeli takie społeczeństwo uda nam się mieć takich osób jak najwięcej w naszym społeczeństwie, to ja myślę, że wtedy też nasze życie będzie no dużo bardziej takie wyrównane, że dla każdego znajdzie się miejsce i będziemy bardziej się jeszcze troszczyć o siebie nawzajem.
Ksiądz profesor.
W katolickiej nauce społecznej pojawia się też takie stwierdzenie, że wypaczenie sprawiedliwości ma swoje źródło w interesie i władzy. Interes i władza to są te dwa obszary, w których sprawiedliwość najłatwiej jest wypaczana. Interes rozumiany jako interes osobisty czy grupowy, kiedy właśnie zostaje zaburzona ta relacja równości, bo któraś grupa bierze władzę i próbuje zniszczyć wszystkich innych. I władza w każdej postaci, czy to jest władza państwowa, czy władza samorządowa, czy władza w jakiejś instytucji, ona bardzo łatwo staje się obszarem, w którym sprawiedliwość może zostać zaburzona. Ja nie mówię, że przestanie funkcjonować, ale tu trzeba się szczególnie wystrzegać. I znowu wracam do tego czynnika ludzkiego. Czynnik ludzki to jest ten czynnik, który z jednej strony, kierując się zawsze rozumem, bo tu jest źródło sprawiedliwości, to o czym mówił nasz rozmówca, to jest właśnie to, że ktoś potrafi dostrzec w drugim człowieku człowieka i jego biedę. Jeśli zareaguje sprawiedliwie, to będzie bardziej widział biedę niż człowieka. Jeśli doda do tego miłość, to jeszcze bardziej wyakcentuje człowieka, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Więc z jednej strony, jeśli chcemy być człowiekiem sprawiedliwym i domagamy się sprawiedliwości tej instytucjonalnej, to szczególnie miejmy pod kontrolą tam, gdzie się te obszary, gdzie pojawia się kogoś interes i władza.
Wtedy mamy bardziej do czynienia z zaburzeniem sprawiedliwości. No, oczywiście dochodzimy do takiego momentu, że musimy zapytać i też chyba stwierdzić, że ze sprawiedliwością człowiek się nie rodzi, tylko tę sprawiedliwość nieustannie w sobie formuje i do jakichś wyżyn sprawiedliwości zmierza. I to zarówno w wymiarze osobistym, w wymiarze też grupowym, społecznym, no też w tym wymiarze, o którym tu mówimy, państwowym, prawda, że no chcemy uczynić wszystko, żeby państwo było sprawiedliwe i to w tym najwyższym poziomie, gdy dotyka miłosierdzia i nie przestaje służyć osobie i zwłaszcza osobie najbardziej potrzebującej sprawiedliwości.
I tak, ja już tutaj to tak powiedziałem, ale chciałbym to jeszcze innymi słowy powiedzieć. Mianowicie sprawiedliwość to jest coś, co jest takiego powierzchownego. To jest tak, jak powiedziałbym, skóra człowieka, która go chroni przed tymi wpływami zewnętrznymi. Daje mu możliwość tego oddzielenia się od tego, co mogłoby zniszczyć jego bardzo delikatny organizm. Więc sprawiedliwość to jest coś z jednej strony delikatnego, bo skóra jest delikatna, ale z drugiej strony coś, co musi spełniać rolę zabezpieczającą. Ale miejmy też świadomość, że bez korekty miłości i bez korekty miłosierdzia, powracam do tego, co już tutaj mówiłem, że miłość staje się miłosierdziem wtedy, kiedy przekracza tę wąską ścieżkę sprawiedliwości. Bo zazwyczaj ta sprawiedliwość jest bardzo wąsko określona. I staramy się nie robić jakichś za dużo wyjątków. Tutaj ten wyjątek, o którym też była mowa, prawo łaski na przykład. To jest rzeczywiście wyjątek. Sprawiedliwość powinna być tą taką wąską ścieżką życia społecznego. Ale bez tej korekty miłości, czyli tego, co jest z głębi człowieka, sprawiedliwość staje się bezduszna i nieludzka.
Czyli staje się skorupą, staje się czymś bardzo twardym i takim wręcz niszczącym.
Tak,
jeżeli mówimy o już takim porównaniu skóry. Mamy kolejny telefon. Dobrze. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Benedykta i gości zaproszonych, księży profesorów. Mówi Aleksander z Krakowa. Proszę Państwa, chciałem poruszyć taki temat, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński proponował już jeszcze przed tą tragedią, żeby założyć tak zwany fundusz kryzysowy na przykład na gdyby nastąpiły klęski żywiołowe, tak jak na przykład powodzie, jakieś huragany i tak dalej, i tak dalej, czy większe katastrofy. I to właśnie było bardzo racjonalne, rozsądne, bo to jakiś tam fundusz, powiedzmy, większe opodatkowanie czy marketów, czy banków i to by można było po prostu ten fundusz założyć, żeby on procentował. I nie byłoby problemu wspomagać ludzi natychmiastowo przy tego typu tragediach. Natomiast ostatnio byłem na pogrzebie i oczywiście był to mój bliski znajomy. No, ceremonia się odbyła i msza święta i tak dalej. No, już jest ten moment zakopywania trumny. I podchodzi pan, który oczywiście uklepywał tą ziemię. Kilku panów oczywiście, tych grabarzy. I podchodzi do rodziny, jednego z członków z rodziny i pyta się, czy z uklepaniem ten grób, czy nie. On mówi, tak, z uklepaniem. No to on mówi, no to 30 zł się należy. To proszę Państwa, tak sobie wspomniałem, że zasiłek pogrzebowy jest 4000, a pan Donald Tusk dodał tylko 30 zł do emerytur, teraz rekompensaty tak zwanej rewaloryzacji. No to akurat na to uklepanie tego grobu. No, tym optymistycznym akcentem chcę zakończyć. Szczęść Boże.
Bardziej sarkastyczny niż optymistyczny. Panie Aleksandrze, no dziękujemy.
No, pan zwrócił uwagę na system z takich zabezpieczeń społecznych, które w państwie każdym powinny egzystować. Zdajemy sobie sprawę, że sposób, nie, takiego tworzenia takich funduszy, później zarządzania tymi funduszami, no jest też bardzo skomplikowaną procedurą i myślę, że no można sobie wyobrażać i prosić Pana Boga o to, żeby byli w Polsce politycy odpowiedzialni za rozwój społeczny, którzy będą przewidywali pewne rzeczy i pewne zabezpieczenia takie na przyszłość będą tworzyli. Ja chciałbym w tym miejscu, bo że widzę jakby dwa sposoby takiej pomocy właśnie w sytuacjach kryzysowych, o której pan powiedział. Ja powiem to tak trochę z podwórka mojego zgromadzenia księży Palotynów. Mamy też taką strukturę międzynarodową, gdzie są prowincje i jest zarząd generalny w Rzymie. I czasami bywają sytuacje, że moi współbracia na przykład w Indiach albo gdzieś tam w Afryce, nie, moi współbracia no, doznają napaści, że spalony jest ich kościół z powodu wojny, jakieś dzieła zostały zniszczone. No i wtedy całe nasze zgromadzenie próbuje tym naszym współbraciom w tych miejscach pomóc. Znaczy organizujemy wtedy jakąś taką pomoc dla nich w tych sytuacjach, które są kryzysowe. I tak kiedyś, pamiętam, kiedy jeszcze w Rzymie pracowałem w zarządzie generalnym, była taka myśl, żeby stworzyć taki fundusz kryzysowy w zarządzie generalnym. No i chcę powiedzieć, że nie cieszyło się to wielkim entuzjazmem współbraci, żeby taki fundusz zabezpieczający w Rzymie stworzyć, żeby on tam sobie w Rzymie leżał i żeby przełożony generalny tym dysponował. Bardziej współbracia mieli taką potrzebę, żeby konkretne prowincje pomagały w takich sytuacjach. Znaczy, to jest troszkę po linii tego, co ksiądz Jan mówił o subsydiarności. To znaczy jest w nas rzeczywiście taka potrzeba, żeby też osobiście się zaangażować w pewną pomoc. Znaczy nie przekazywać tylko strukturom jakiejś tam pomocy. No, możemy przekazać nasz udział, nasze pieniądze do zarządu generalnego i niech zarząd generalny później dysponuje tymi pieniędzmi. Ale to nie dotyka aż tak mocno naszych serc. Więc ja chcę powiedzieć, że ten fundusz jest bardzo ważną rzeczą. Oczywiście on powinien być w jakimś tam wymiarze i w jakiejś skali zarządzania, ale jest też ta druga strona takiego bardzo osobistego dotknięcia katastrofą, ludzką nędzą, która no, też skłania nas do tego, żeby spontanicznie pomóc tym, którzy są w potrzebie. Więc ja myślę, że te dwie drogi są. Należy jedną i drugą w jakiś sposób pielęgnować też w państwie polskim.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich Państwa zgromadzonych w studiu i przed odbiornikami, przed telewizorami. Kłania się Barbara z Nałęczowa. Ja chciałam nawiązać do wypowiedzi pani, która chyba pierwsza telefonowała, twierdząc, że państwo w kwestii katastrofy smoleńskiej nie zdało egzaminu ze sprawiedliwości. No ja uważam, że naród polski jako naród zdał egzamin w tej kwestii i ze sprawiedliwości, i z miłosierdzia. Oddał należny hołd ofiarom katastrofy bez względu na ich przynależność do określonych opcji, partii. No niestety, jeśli chodzi o rządzących, po prostu się dostosowali, gdy zobaczyli na krakowskim przedmieściu te tłumy ludzi, tego na chwilę obudzonego olbrzyma. No a później się zaczęło. Krzyż przeszkadzał, przepraszam bardzo, mam lekką chrypkę. Krzyż zaczął przeszkadzać. No i niestety ofiary katastrofy smoleńskiej, ani ich rodziny, ani naród polski, no do dzisiaj nie doczekaliśmy się sprawiedliwości. A już o miłosierdziu to nie wspomnę w tej kwestii. Ale miejmy nadzieję, że z pomocą Bożą dojdzie do tego, tak jak w kwestii Katynia, wszystko się wyjaśni. Powoli. To tyle, co miałam do powiedzenia. Szczęść Boże. Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się.
Profesor Jan Przybyłowski.
Bardzo dziękuję za ten głos. On tutaj pokazuje to, że nie powinniśmy utożsamiać władzy politycznej z państwem jako tą naszą ojczyzną, czyli ziemią i narodem, który tę ziemię zamieszkuje. No, mimo że jest to władza wybierana demokratycznie, ale wiemy, że te 30% głosujących, którzy oddali głos na konkretną formację polityczną, która z kolei przejmuje władzę, no niestety nie reprezentuje wszystkich nas. My wiemy, że no taka jest nieudolność tej demokracji, w której żyjemy. Ale z drugiej strony ja bym też właśnie tutaj podkreślał, jeszcze raz dziękuję za to dopowiedzenie. Władza, ona widać nie potrafiła sobie poradzić. Nie potrafiła, bo nie usłuchała głosu narodu, nie poszła za głosem narodu. Ja udzielałem w tamtym czasie kilku wywiadów. Pamiętam, że z takim optymizmem, z taką nadzieją mówiłem o tym, co pani mówi, że ten obudzony olbrzym na moment już nie pozwoli się zepchnąć gdzieś na margines. Okazało się, że władza ma jeszcze wiele mechanizmów, które wykorzystuje, którymi może manipulować również stosunkami społecznymi, relacjami, w jakich my funkcjonujemy, że potrafi nas skłócić, potrafi wprowadzić nawet nienawiść, z czego ja bardzo z tego powodu boleję. Więc jeśli nie będziemy utożsamiać władzy z państwem, to myślę, że z większą łaskawością spojrzymy na to państwo, które no, tak albo lepiej funkcjonuje, może kulejąco funkcjonuje, ale jest. I to było marzenie tych, którzy żyli bez państwowości przez prawie 150 lat niewoli. O czym oni marzyli? O państwie też. Nie tylko o wolności, o państwie, żeby zafunkcjonowało coś, co będzie miało nazwę i wobec innych państw będziemy mówili, jesteśmy społecznością państwową.
Rzeczywiście dotknęliśmy tego pytania, jak zasadę sprawiedliwości powinna realizować władza w wymiarze wsłuchania się w głos narodu. I no tutaj uzyskaliśmy odpowiedź, ale wracając jeszcze do wypowiedzi pana Aleksandra, który sprowokował mnie osobiście do pytania o sprawiedliwość w podatkach i ulgach podatkowych. No myślę, że wielki temat, który jest tematem, władza obarcza społeczeństwo, obarcza obywateli podatkami, by funkcjonowało to, co mówiliśmy, dobro wspólne, czyli by mogła zarządzać środkami dobra wspólnego, no a jednocześnie tymi podatkami na różny sposób, na różnych poziomach obarcza społeczeństwo, stosując jeszcze ulgi. To okazuje się, że ulgi, taka jest opinia społeczna, te ulgi dostają giganci, a nie otrzymują tych ulg no mniejsi, czyli ktoś, kto ma mniejsze możliwości.
No tu wchodzimy w bardzo, bardzo wielki obszar całej ekonomii takiej narodowej, czyli takiego zarządzania budżetem narodowym i sterowania procesami za pomocą podatków. No to wykracza oczywiście poza ramy takiej dyskusji. Kiedyś można by się na ten temat zastanawiać i specjalistów pytać. Rzeczywiście można by tak ogólnie powiedzieć, że sprawiedliwość w płaceniu podatków, my ciągle mówimy o takim, to słuchacze i telewidzowie na pewno pamiętają, tak, podatek liniowy czy nieliniowy, jak, na czym on ma polegać. Ja w tej chwili nie chcę tego rozwijać. Jest pytanie podstawowe, czy ci, którzy są bogaci w państwie, czy oni powinni z tego powodu, że więcej zarabiają, czy oni powinni więcej płacić tego podatku na tych, którzy są biedniejsi, czy na przykład rodziny, które są wielodzietne, czy z tego powodu, że one zajmują się wychowaniem dzieci. Ja uważam, że tu jest jedno z najbardziej kluczowych dla przyszłości naszego społeczeństwa i narodu kwestii. Znaczy, rodziny, które są wielodzietne, to one powinny się cieszyć największym wsparciem ze strony państwa. Tak jest ze sprawiedliwości. Ja kiedyś już wspominałem, że są systemy podatkowe takie, że jeżeli ktoś wychowywał dużo dzieci w swoim życiu i te dzieci później zaczynają zarabiać pieniądze, to w niektórych systemach jest tak, że podatki płacone przez te dzieci są bezpośrednio przeznaczane dla rodziców. To znaczy, z tego wynikałoby, że jeżeli ktoś ma tylko jedno dziecko, no to jego dochody takie emerytalne później są niższe niż kogoś, kto miał wiele dzieci, wychował wiele dzieci. Ale jest w tym bardzo wielka sprawiedliwość społeczna, bo jeżeli ktoś rzeczywiście poświęcił swoją karierę, swój czas na to, żeby wychować piątkę czy szóstkę dzieci, no ze sprawiedliwości można by powiedzieć, on nie mógł robić kariery jakiejś takiej
środki
zawodowej.
Środki, które wypracowywał, też przeznaczał na wychowanie
i na
tych
wychowanie dzieci.
Wtedy, gdy ktoś,
więc ja myślę, że jeżeli mówimy o takim całym systemie, jak to konkretnie powinno być ukształtowane, to myślę, że są politycy i specjaliści, ekonomiści, którzy to powinni, ale jako zasadę ogólną, w moim przekonaniu, rodziny, które właśnie dużo swojego czasu, całe swoje życie poświęcają dla dzieci, to oni są tym środowiskiem, które gwarantuje przyszłość w ogóle. I wydawałoby się, że logika wskazuje, to już nawet nie nauczanie społeczne Kościoła, tylko czysta logika, że te osoby powinny ze sprawiedliwości otrzymywać najwięcej wsparcia.
Ksiądz profesor? Może nawet już nie w kwestii podatków, tylko już takiego
tak,
zwiększenia
podatki
naszej...
jednym zdaniem podsumuję. Mianowicie jest to sprawa ekonomii i nie ma dobrych, złych podatków. One po prostu muszą być, jeśli ma państwo funkcjonować. I w każdej postaci państwowości podatki były i są i będą. Natomiast tutaj Zenon poruszył bardzo ważny problem, mianowicie tego korzystania ze wspólnie wypracowanych środków tych osób, które zasłużyły albo nie zasłużyły na większą lub mniejszy udział w tym wspólnie dzielonym torcie. Otóż ja powiedziałbym tak, że ten system, o którym mówisz, Zenon, może być też systemem niesprawiedliwym, bo nie wszyscy mogą mieć wiele dzieci i z góry byliby już przekreśleni, tak nawet biorąc rozumowo i logicznie.
Ale mogą wtedy wypracować więcej środków dla siebie, prawda? Bo owoce ich pracy nie są dzielone na dzieci, prawda? Bo rodzina wtedy to są 3 osoby, a nie 7. A na rodzinę pracują wtedy 2 osoby, prawda?
No tak, no można byłoby tu się, powiedzmy, pokusić o jakąś matematykę.
Na pewno mamy kolejny niepokój o sprawiedliwość w podatkach, prawda? Że podatki powinny być też sprawiedliwe i ta dyskusja zawsze powinna dotykać, czy to, co proponuje państwo, jest sprawiedliwe, czy nie naciąga już struny za mocno i obywatel jeden jest uprzywilejowany zbyt mocno, a drugi jest ciemiężony zbyt mocno.
No jeśli tak jest, to to jest na pewno powód do tego, żeby zmienić strukturę podatkową i inaczej ustawić i progi, i tutaj te obciążenia, które są. Ale jak my wszyscy wiemy, najwięcej państwo zyskuje nie z tych płaconych podatków od pensji, ale z podatków pośrednich. Niestety. Na przykład ten podatek VAT, który wszyscy płacimy, kupując cokolwiek, załatwiając cokolwiek, to jest największe obciążenie również dla tych rodzin wielodzietnych. Gdyby na przykład tu dać pewne ulgi, to mamy możliwość sprawiedliwszego podziału dóbr, czy dostępu do dóbr. Ale ja chciałem tutaj, tak też już zmierzając do podsumowania, powiedzieć tak, że sprawiedliwość bez miłości funkcjonować nie może. Miłość zawsze będzie korygować sprawiedliwość. I my już tu mówiliśmy o miłości społecznej, mówiliśmy o tej miłości, która w Kościele określana jest mianem caritas. Bez tej miłości żadne społeczeństwo też funkcjonować nie może. Więc jeśli miłość wejdzie tutaj w tę relację sprawiedliwości, a relacja sprawiedliwości, tak jak mówiliśmy, to jest relacja interpersonalna, czyli międzyosobowa, to na pewno sprawiedliwość nie stanie się tym szczytem, o którym też mówiliśmy, i bezprawiem. Natomiast jeśli pozbędziemy się w jakimkolwiek obszarze realizowania sprawiedliwości, odwołania do miłości, zawsze będziemy zagrożeni.
Bardzo gorąco dziękuję. Sprawiedliwość w Kościele i demokracji. Wiele wątków poruszonych pod dalszą dyskusję, myślę, i pod dalsze nasze rozważania, ponieważ no, nie sposób tak obszernej rzeczywistości, jaką jest sprawiedliwość, zamknąć w 70 minutach chociażby najbardziej żarliwej dyskusji. Dziękuję księżom profesorom, dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.